Dziękuję wam za braterstwo. Przyznam, że ciężko byłoby mi zacząć tutaj od razu do was mówić bez jakiejś krótkiej refleksji na temat tego miejsca tutaj, bo trochę stoję tutaj z drżeniem przed wami, dlatego że strasznie dawno tutaj nie byłem wśród was. Dlatego jestem wdzięczny tutaj braciom za zaproszenie, bo wstyd się przyznać, ale ostatni raz to byłem chyba jeszcze jako młody chłopak na jakimś zimowisku. Także no to już, pomimo tego, że brat Edward powiedział, że jestem pokolenia młodszych braci, no niemniej jednak to już było na pewno z 10, może 12 lat temu. Także wstyd. Dlatego też no, z takim większym drżeniem tutaj przed wami staję. Ale bardzo się też cieszę, że mogę tutaj wśród was być. Dziękuję Bogu za to, że mogłem bezpiecznie tutaj dojechać, że możemy tutaj być razem. Przywożę wam, braterstwo, serdeczne pozdrowienia od nas z domu, z Algierskiej, od rodziców brata Edwarda i Marty Pietrzyków, od Bogusi, mojej żony, i jeszcze wczoraj po drodze tutaj jadąc byłem w Pleśnej i tam braterstwo Szarkowiczowie prosili też bardzo serdecznie pozdrowić dzisiaj was, braterstwo. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, właściwie przeanalizowali jeden fragment z Nowego Testamentu, z Ewangelii świętego Jana. To jest fragment zapisany w drugim rozdziale tej Ewangelii. Pewnie już dobrze wiecie, o czym będę chciał mówić. Od pierwszego wersetu Ewangelia, według ewangelista Jan, opisuje wesele w Kanie Galilejskiej. Chciałbym, braterstwo, też od razu wspomnieć, jeżeli ktoś z braterstwa, no dzisiaj mamy takie czasy, że można słuchać przez internet. Ja tym wykładem słyszałem w Krakowie. Mam nadzieję, że akurat nikogo tu na sali nie ma, kto słucha już tego wystąpienia. A jeżeli jest, no to powtórzę, przypomnę jeszcze raz może te same przemyślenia. Natomiast chciałbym właśnie z braterstwem pochylić się nad tym wydarzeniem i będziemy czytać dzisiaj drugi rozdział, wersety od 1 do 12. Też jeszcze tytułem wstępu powiem, że zrobię trochę dłuższy wstęp do tych rozważań, ponieważ chciałbym, żebyśmy nie tylko czytali ten fragment z drugiego rozdziału, ale żebyśmy też przeczytali troszeczkę wersetów wcześniej i spróbowali sobie przebadać właściwie wspólnie to wydarzenie i w kontekście wydarzeń, które miały miejsce przed, i w kontekście osób, które tam się znalazły, miejsc, no i też samego faktu, co tam się wydarzyło. Także poświęcimy trochę czasu właśnie na omówienie kontekstu tych wydarzeń i później samego wydarzenia, a na końcu myślę też lekcji, które dla nas z tego płyną. Dlaczego braterstwo chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali? Z jednej strony każde miejsce w Biblii godne jest tego, żeby się nad nim zastanowić, więc to jest rzecz oczywista. Niemniej jednak akurat wesele w Kanie Galilejskiej jest dosyć ciekawym opisem, ponieważ umieścił je w Nowym Testamencie ewangelista Jan. I próżno byłoby szukać tego wydarzenia w innych Ewangeliach. Jesteśmy przyzwyczajeni, że różni ewangeliści powtarzali te same opisy, prawda? Czytamy zwłaszcza w Ewangeliach tych synoptycznych, Marka, Mateusza i Łukasza, czytamy podobne wydarzenia opisywane z różnych ujęć, może z różnymi szczegółami. Natomiast akurat to wydarzenie, wesele w Kanie Galilejskiej, jest opisane tylko raz. Opisał je ewangelista Jan. I to wraz z połączeniem z zapisem właśnie tego samego ewangelisty z rozdziału 20, werset 31, który jest dosyć znany, ja go zacytuję. Ewangelista Jan mówi tak. Te zaś są spisane, to jest mowa o cudach, które uczynił Pan Jezus, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. A więc ewangelista Jan mówi, że on, wybierając cuda, które opisał w swojej Ewangelii, miał na celu, ażebyśmy my, wszyscy ci czytający, uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem i mieli żywot w Jego imieniu. Nie wiem, czy braterstwo zastanawialiście się kiedyś i przyglądaliście się, ile cudów opisał ewangelista Jan. Okazuje się, że nie tak dużo i opisał właśnie takie cuda, których inni nie opisywali. Jednym z nich właśnie jest wesele w Kanie Galilejskiej. I dlatego to mnie zmotywowało do tego, żeby się temu wydarzeniu przyglądnąć. Dlatego, że skoro ewangelista Jan z perspektywy czasu, on pisał Ewangelię już dużo później, mówi się, że być może nawet jako ostatni, i pisał ją z perspektywy czasu, już analizując niektóre wydarzenia, dodając swoje komentarze. Często, pewnie bratrzy wiecie, często czytając Ewangelię Jana możemy zobaczyć, że powiedział, że na przykład to wydarzenie miało swoje wytłumaczenie później po zmartwychwstaniu. Ewangelista Jan komentuje wiele rzeczy, bo widać, że pisze z perspektywy czasu. I dobierał też konkretne wydarzenia. I jak widać, uznał, że wesele w Kanie Galilejskiej jest ważnym wydarzeniem dla chrześcijan, wszystkich tych, którzy będą czytali później te słowa. Ciekawe to dlatego, że inni ewangeliści akurat tego wydarzenia nie odnotowali. A więc dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj się nad tym pochylili, ponieważ jest to wydarzenie raz opisywane, ewangelista Jan je konkretnie dla nas zanotował, a ono samo w sobie powiedzielibyśmy, że jest dosyć nietypowe. Bo o ile, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, przyzwyczailiśmy się do czytania o tym, że Pan Jezus u kogoś uzdrowił, albo że Pan Jezus rozmnożył chleb, czy że dokonał wskrzeszenia zmartwych nawet, ponieważ w wielu miejscach jest to opisane, o tyle cud, który polega na zamianie wody w wino, i to jeszcze w dodatku na weselu, wydaje się być dosyć taki ciekawy, no bo on z naszej perspektywy, naszej chrześcijańskiej, już po wielu latach czytania Biblii, mógłby nawet się wydawać dosyć taki kontrowersyjny. Dlaczego akurat Pan Jezus zdecydował się dostarczyć wina na weselu, gdzie już było po długim czasie tego wesela, skończyło się wino, więc widać było, i Pan Jezus jeszcze, i to w takiej ogromnej ilości, jak będziemy o tym mówić, to wino zapewnił. A więc jest to, być może trochę nawet wydawałoby się kontrowersyjne, dlaczego Pan Jezus tak postąpił. Także te rzeczy, to jest też drugi powód, dla którego chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym sobie porozmawiali. No i trzeci, który już wynika z samego tego wydarzenia. Jak pamiętamy, będziemy to zaraz czytać, ale pewnie braterstwo pamiętacie, że Pan Jezus w tym wydarzeniu rozmawia ze swoją matką i mówi do niej takie zdanie, które w mojej Biblii zapisane jest w ten sposób. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. A rzekła matka jego do sług, co wam powie, to czyńcie. Po pierwsze, te słowa wydają się być trochę niegrzeczne. W tym tłumaczeniu, które u nas, które ja mam, i takie, które zwracają się do swojej własnej mamy, Pan Jezus zwraca się, czego chcesz ode mnie. Także to wydawało mi się dosyć ciekawe, dlaczego Pan Jezus tak się zwrócił. I co ciekawe, jest ta odpowiedź Marii, wydaje się też być zupełnie nie do tematu, bo Pan Jezus mówi, nie nadeszła moja godzina. Każdy normalny człowiek, usłyszawszy takie zdanie, powiedziałby, no to dobrze, no to w takim razie już nie będę się więcej męczyć. A ona zamiast tego mówi, to teraz się przygotujcie, bo będzie coś się działo. Więc reakcja jest inna, niż byśmy się spodziewali, i dlatego też wydaje mi się, że warto jest, żebyśmy sobie o tym porozmawiali. Dobrze, to są przyczyny, dla której chciałbym, żebyśmy tę Ewangelię i ten fragment czytali. Tak jak wspomniałem, poświęcimy trochę czasu na kontekst wydarzeń, bo one później te rzeczy nam się przydadzą w dalszej analizie. Ewangelista Jan umieszcza wesele w Kanie Galilejskiej w rozdziale drugim, właściwie tuż zaraz po wydarzeniach, które są opisane w pierwszym rozdziale, w drugiej jego części, czyli w fragmencie, gdzie jest rozmowa Jana Chrzciciela z uczniami, z wysłannikami z Judei. Nie będziemy całego tego fragmentu czytać. Chciałbym, żebyśmy skupili się na kilku elementach. Po pierwsze, to co jest ciekawe, to jest to, że ewangelista Jan jest bardzo precyzyjny w określaniu miejsc, czasu i osób, które biorą udział w tym wydarzeniu z rozdziału pierwszego, no i później konsekwentnie z rozdziału drugiego. Czytając pierwszy rozdział, zacznijmy od czasu. Ewangelista Jan mówi o tym, że Jan Chrzciciel wyszedł i przyszli do niego wysłannicy. Jan Chrzciciel oczywiście prowadził swoją misję, swoje dzieło, i przyszli do niego wysłannicy, którzy z nim rozmawiali, i działo się to któregoś dnia. W jakiegoś dnia to miejsce miało, to się działo. I później czytamy o tym w wersecie 35, że ewangelista Jan mówi, że nazajutrz znowu stał Jan z dwoma swoimi uczniami. A więc drugiego dnia, czyli nazajutrz, prawda, ewangelista Jan stoi ze swoimi uczniami i opowiada o Baranku Bożym, Dwaj uczniowie wtedy podążają za Jezusem. Tutaj nie będę tego dokładnie czytał. I później 43 werset mówi nam, że następnego dnia, a więc trzeciego już dnia, chciał się udać Jezus do Galilei. Przepraszam, to już jest czwartego dnia, bo tu pominąłem jeszcze jeden werset, werset 29, gdzie Pan Jezus mówi, że nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego. A więc jakbyśmy tutaj się wczytali dokładnie, to cztery dni opisane są właśnie w tym pierwszym rozdziale. Cztery dni, w których Jan Chrzciciel i później Pan Jezus dokonują różnych rozmów, spotykają się z ludźmi, Pan Jezus powołuje uczniów. I więc Ewangelista Jan pokazuje nam, że precyzyjnie, że przez cztery dni to się działo w tamtym miejscu. I mówi o tym, że kończy tą wypowiedź, że Pan Jezus chciał wybrać się do Galilei. To jest werset 43. Czyli czwartego dnia Pan Jezus zapragnął powrócić do Galilei. I werset pierwszy, drugiego rozdziału, ten, który będziemy dzisiaj analizować, mówi, że trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Oczywiście nie jest to wprost napisane, że rzeczywiście te dni następowały po sobie. Niemniej jednak moglibyśmy przyjąć, że rzeczywiście wesele w Kanie Galilejskiej działo się siódmego dnia. Siódmego dnia od momentu, kiedy Jan Chrzciciel przeprowadził tą pierwszą rozmowę z uczniami opisaną przez Ewangelista Jana. Jest to dosyć ciekawe, to do tego za chwilkę wrócimy. Także być może tak było, że rzeczywiście pierwsze 7 dni odnotował Ewangelista Jan w swojej Ewangelii, pokazując precyzyjnie po kolei, jak co działo się tam w tym miejscu. Zaraz będziemy mówić o miejscach. I to jest czas. Czyli na pewno możemy powiedzieć, że wesele w Kanie Galilejskiej było trzeciego dnia. I to zaraz wyjaśnimy. Albo też, z drugiej strony patrząc, siódmego dnia, odkąd Ewangelista Jan zaczął notować te wydarzenia. Trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej. Teraz skupmy się już tylko na wersecie pierwszym, drugiego rozdziału. Skąd ten trzeci dzień? Wydaje się, że jest to zgodne z tradycją żydowską, którą na ile ja tutaj odczytywałem i też w naszej literaturze to jest też wspominane, że trzeciego dnia tradycja żydowska, sięgając do dni stworzenia świata, można sobie to przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej. Trzeciego dnia stworzenia Pan Bóg dwa razy podkreślił, że to, co stworzył ich, było dobre. Zazwyczaj robił to raz, jak będziemy czytać, natomiast trzeciego dnia powtórzył to dwa razy. No i stało się tradycją żydowską, żeby właśnie dni takie jak wesele, kiedy się cieszymy, świętujemy, rozpoczynać trzeciego dnia, czyli licząc trzeciego dnia po sabacie, czyli to wypada na wtorek, że tego właśnie dnia rozpoczynały się święta tego typu jak właśnie wesele. I wydaje się, że rzeczywiście dlatego tutaj Ewangelista Jan też dokładnie idąc za tą tradycją, która tam miała miejsce, opisuje nam w wersecie pierwszym, że wesele w Kanie Galilejskiej było trzeciego dnia. Dobrze, to jest czas. Czyli mamy z jednej strony wskazanie na trzeci dzień, z drugiej strony, tak jak mówię, być może dzień siódmy, odkąd Ewangelista to notował. Teraz w krótkości miejsce. Ewangelista Jan mówi nam, wymienia kilka miejsc. Pierwszy raz werset 28 pierwszego rozdziału mówi o tym, że tam, gdzie Jan chrzcił, to była miejscowość Betabara, to było w Betabarze za Jordanem. To jest wzmianka miejsca, gdzie Jan Chrzciciel spotkał się z Jezusem. Są też wymieniane później konkretne nazwy miejscowości i pada też nazwa regionu, czyli Galilea. Galilea to jest to miejsce, gdzie się rozgrywa też wesele, zresztą to jest Kana Galilejska. I myślę, że dla nas, tutaj bratestwo, na mapach spojrzymy, Galilea to jest ta część północna. Ci z bratestwa, którzy pewnie do Izraela jeżdżą, to znają dokładnie, lepiej to pewnie nawet niż ja. Natomiast Galilea była takim miejscem, była regionem dosyć wymieszanym religijnie i etnicznie w tamtych czasach. I dlatego też w Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, że nazywana była Galileą Pogan. Czyli miejscem, gdzie z perspektywy właśnie ludzi, którzy żyli w Izraelu, to Judea była tym takim miejscem takiej czystości religijnej i stąd też nie dziwią nas słowa i pytania, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Właśnie dlatego, że tam ta Galilea wydawała się być takim miejscem, gdzie raczej jest, nie ma czystej takiej nauki w zrozumieniu żydowskim, nie ma takiej jedności, a raczej jest to właśnie wymieszane i może trochę kulturowo i religijnie i że ono raczej jest taka nieczysta, taką może trochę kategorią B. I dlatego no, nie dziwią nas słowa właśnie też z tego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, gdy Natanael właśnie wspomina, czy z Nazaretu może być coś dobrego. I też no, nie dziwią nas te zapisy, które są prorocze ocytowane z proroctwa Izajasza, że właśnie Galilea pogan ujrzała światło. Także to jest miejsce, w którym się dzieje, w którym się też wychował Pan Jezus od trzeciego roku życia. I to jest miejsce, gdzie dzieje się cud w Kanie Galilejskiej. I może ostatnią rzeczą, którą chciałem też takim słowem właśnie nakreślenia miejsca i czasu i osób, to jest to, z kim Pan Jezus w tym czasie przebywał. Ten pierwszy rozdział nam mówi wyraźnie i po imieniu wymienia uczniów, którzy z Panem Jezusem już zaczęli chodzić. I tutaj ci pierwsi uczniowie, możemy ich z imienia wymienić za ewangelistą, to jest Andrzej, brat Szymona Piotra, później Szymon, brat jego, później Filip, no tutaj wymieniony też jest Natanael, więc ewangelista Jan też pokazuje nam, kto był z Panem Jezusem, dlatego że zaraz później, właśnie w czasie wesela, opisuje, że Pan Jezus był zaproszony z uczniami. Więc ewangelista Jan zadbał o to, żeby nam pokazać, z kim Pan Jezus był. Pokazał nam, którzy to uczniowie z Nim byli, żeby nie było wątpliwości, o jaką grupę chodzi. Dobrze, czyli braterstwo, mamy w dosyć krótkości, taki może szybki sposób, nakreślone miejsce, gdzie się dzieje to wydarzenie, nakreślone są osoby, też czas, zgodnie z tym, jak ewangelista Jan liczył ten czas. I te rzeczy mamy nakreślone. I moglibyśmy rozpocząć analizę tego fragmentu. Ja przeczytam teraz drugi rozdział, od pierwszego wersetu do 12. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. A rzekła matka Jego do sług: co wam powie, to czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. I rzekł im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. A potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie. A potem udał się do Kapernaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali przez kilka dni. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy do tego fragmentu podeszli, teraz mając już w głowie ten krótki wstęp, podeszli z takiej strony. Możemy się z niego nauczyć kilka rzeczy. Kilka rzeczy, które są przesłaniem dla nas, dla naszego życia moralnym. Możemy też się nauczyć pewnej rzeczy, którą Pan Jezus i Pan Bóg, jak myślę, chcieli nam pokazać poprzez obraz, który tutaj się dzieje. I żebyśmy z tego tę historię przeczytali też pod kątem głębszej nauki, która się może kryć w tym zapisie. Ja bym chciał, żebyśmy zrobili może trochę inaczej niż zwykle. Czyli zacznijmy od tej nauki głębszej, od tej, która się kryje w tym fragmencie, jeszcze bez czytania samego tekstu, bez analizowania po kolei wersetów. Chciałbym, żebyśmy sobie o tym porozmawiali, a później w drugiej części ja przeczytam jeszcze raz z wami, braterstwo, tą historię i spróbujemy sobie omówić kilka rzeczy, które z tego są ważne i być może jeszcze chciałbym wam pokazać jeden sposób patrzenia też na tą historię, która wydaje mi się też ciekawa i interesująca. Więc jaką lekcję, gdybyśmy chcieli popatrzeć teraz na to, jaką lekcję kryje sobie ten fragment w tej warstwie takiej głębszej, to naturalnie kojarzą nam się dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy tutaj symbol wina, Mamy też mamy symbol wody i mamy też mowę o weselu. Te rzeczy dla ludzi, którzy czytają Słowo Boże, naturalnie, w jakiś naturalny sposób wiążą się nam z wydarzeniem, które ma miejsce i teraz, i w przyszłości. Wesele, myślę, że wiąże nas z przyszłością. I tutaj możemy przeczytać na dowód tego zapis z Księgi Objawienia, który jest dosyć znany. My przeczytamy go jeszcze, żeby sobie go przypomnieć. Z 19 rozdziału, gdzie objawiciel Jan mówi o weselu barankowym, gdzie i czytamy od wersetu 6, od połowy. Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący wisior, a wisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Znany werset, który mówi o czasie, którego pragniemy. Mówi o miejscu, gdzie byśmy się chcieli znaleźć, jak myślę. Chcielibyśmy być kiedyś na weselu barankowym, chcielibyśmy być oblubienicą, o której tutaj czytaliśmy. Ta rzecz, myślę, że w naturalny sposób się nam kojarzy z tym wydarzeniem. Ponieważ Pan Jezus jest na weselu. Na weselu, w którym jest radość, które jest takim wydarzeniem podniosłym. I właśnie do tamtego wesela, tego wesela barankowego, nasze myśli tutaj zmierzają. Jak się tam znaleźć na tym weselu barankowym? Trochę ta przypowieść, trochę ten cud o tym mówi. Bo mówi o tym, że były stągwie napełnione do pełna wodą. I Słowo Boże też uczy nas w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, przeczytajmy sobie ten zapis, że woda w Piśmie Świętym ma swoje znaczenie. I 5 rozdział, werset 25 i 26, autor, apostoł Święty Paweł mówi tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. A więc tutaj znowu jest nawiązanie, prawda, do małżeństwa, do tego, czego efektem jest wesele. I mówi dalej tak, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. A więc w liście do Efezjan apostoł Paweł nam mówi, że woda, którą w różnych miejscach Biblii możemy znaleźć, ona może nam symbolizować słowo. Dobre słowo Boże, które oczyszcza, które uświęca, którego czytanie powoduje, że my stajemy się lepsi przez to, że od wewnątrz zaczynamy się oczyszczać poprzez kontakt z dobrym słowem Bożym. Oczywiście to jest może takie bardzo, bardzo ogólne stwierdzenie. Niemniej jednak właśnie gdy czytamy w tym fragmencie, w tym analizowanym weselu w Kanie Galilejskiej, gdy czytamy o wodzie i o tym, że były pojemniki napełnione wodą, to kojarzy nam się też fragment o tym, że mamy skarb w naczyniach glinianych. To zresztą, co dzisiaj już tutaj brat w modlitwie wspomniał. I kojarzy nam się to, że my dzisiaj tutaj właśnie możemy napełniać się dobrym Słowem Bożym. Możemy napełniać się tym Słowem Bożym, które może nas oczyszczać. Które może powodować, że stajemy się przed Bogiem czyści. Oczywiście tutaj jakby nie chciałbym wspominać o usprawiedliwieniu i o tej stronie. Chciałbym powiedzieć bardziej o tym, jak na co dzień się tym słowem oczyszczamy. I tym słowem prawdy, które doszło do nas i dzięki któremu przyjęliśmy Jezusa, dzięki któremu też zostaliśmy usprawiedliwieni. Dlatego to w naturalny sposób kieruje nas do tego, co się dzieje tu i teraz. Że to napełnianie się wodą dzieje się teraz, choć ono jest właśnie w takich naczyniach, które są, jak mówi też na innym miejscu apostoł Paweł, no, gliniane, przeciekające. Z drugiej strony w czasie tego cudu Pan Jezus dokonuje zamiany tej wody, tego co tam było, w wino, coś nowego. Wino, które kojarzy się z radością, które kojarzy się właśnie z weselem. I tutaj myślę, że też w naturalny sposób zaczynamy myśleć o pewnej przemianie. O tym, że oczekujemy na ten moment, kiedy kiedy właśnie to, czym się tutaj napełniamy, jeżeli napełnimy się rzeczywiście po brzegi tym Słowem, które będzie nas pilnowało, będzie nas czyściło, będzie nas napominało, to wtedy nastąpi taki dzień, kiedy nastąpi ta przemiana. Kiedy będziemy mogli, nie w tych ciałach, ale kiedyś będziemy mogli zasiąść, oby tak Pan Bóg dał, właśnie na weselu barankowym, gdzie będziemy mogli skosztować tego wina radości, o którym Pan Jezus też wspomina. I możemy ten fragment sobie zacytować z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 26. Znany bardzo fragment z ostatniej wieczerzy. I werset 28 i 29. Przeczytam je obydwa i zaraz skomentujemy. Pan Jezus mówi tak: pijcie z niego wszyscy, i tu mówi o kielichu z winem, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Szczególnie ważny jest ten fragment z 29 wersetu, ponieważ Pan Jezus pokazuje, że wino, ono może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony może być tym, o którym mówi picie z niego wszyscy, a więc które symbolizuje cierpienie, udział w przyjmowaniu na siebie doświadczeń, a z drugiej strony mówi, i ten komentarz, może to moje tłumaczenie nie jest najszczęśliwsze, bracia z Biblią Gdańską w ręku może będą mieli to lepiej oddane, mówi o tym, że będę go pił nowy, nie na nowo, ale nowy, w królestwie Ojca mego. Więc pokazuje, że będzie jeszcze takie wino, które będzie nowe, którego jeszcze z wami nie piłem, ale jeszcze się z wami go napiję i to będzie się działo nie teraz tutaj, ale dopiero kiedyś w Królestwie. I właśnie myślę, że gdy czytamy sobie opis wesela z Kany Galilejskiej, to do tego wina nasze myśli i do właśnie do tego nowego wina nasze myśli zdążają. Do tego, którego Pan Jezus i Pan Bóg dadzą nam, jak to będzie ich wolą, skosztować tego nowego wina radości, które będzie można skosztować właśnie w czasie wesela. Tego wina najlepszego, tak jak tutaj w tej historii jest opisane. Takiego, którego jeszcze nikt nie kosztował. Takiego, które zostało zostawione na sam koniec. I takie przesłanie, ta lekcja, myślę, że jest dosyć naturalna. Tak jak czytamy sobie zapis tej przypowieści i ona jest dobra. Ponieważ właśnie ona mówi o tym, właściwie o naszym życiu z jednej strony i mówi o oczekiwaniu na coś lepszego, oczekiwaniu na połączenie się z Panem i na wielkie wesele, wesele barankowe. Z drugiej strony też jest fragment, który myślę, że warto odczytać. Proroczy fragment z proroctwa Izajasza, który zapisany jest w wersecie 25, też dosyć znany, który może nie stoi w sprzeczności z tym, co powiedzieliśmy, ale pokazuje też jeszcze inny aspekt tej radości, która czeka nas i być może, jak wierzę, też innych ludzi w przyszłości. To jest rozdział 25 proroctwa Izajasza, a od wersetu 6 czytamy tak. A Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan to powiedział. Może tyle. Ten fragment mówi troszeczkę o innym czasie, bo on mówi już, nie mówi o weselu tym barankowym, które, jak wierzymy, będzie miało miejsce na początku wieku tysiąclecia, ale mówi przesuwa nas jakby na sam koniec. Mówi, że będzie taki moment, o którym też mówi objawienie, że Pan Bóg zetrze wszelką łzę z oczu każdego człowieka. Już śmierci nie będzie hańby, jak mówi tutaj ten prorok, to proroctwo. I to nas kieruje już do tych czasów, kiedy jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Czyli tego czasu, kiedy już w wiekach przyszłych Pan Bóg na zawsze zetrze i zniszczy śmierć i rzeczywiście rozpocznie się jakby ta uczta, na której będą też te dobrze stare wystałe wina. I to taką myśl też możemy spotkać w komentarzach, które czytamy w naszych opracowaniach, że na tą historię tutaj można spojrzeć też z takiej perspektywy. A więc z perspektywy nie tylko nas, ludzi wierzących, ale też właściwie całego świata, który dzisiaj jest uciśniony, który wzdycha, na którym jest wiele trosk, który umiera i cierpi, schorowany. I że będzie taki czas, kiedy Pan Bóg obiecał, że te wszystkie rzeczy przeminą. Wszelka łza i śmierć przeminą. I wtedy rzeczywiście wszyscy jakby zasiądą do takiej symbolicznej uczty, gdzie Pan Bóg poda to, co miał najlepsze. To, co On chciał w swoim zamyśle od początku dla człowieka. I tak można też w takim bardzo ogólnym spojrzeniu popatrzeć na tą przypowieść. Mówię to dosyć szybko i krótko, ponieważ chciałbym jeszcze przedstawić Paterstwu jeszcze jeden sposób na to patrzenia. I jak wspominam, wszystkie, myślę, te rzeczy są dobre i prawdziwe. Takie spojrzenie jak najbardziej myślę, że jest dobre. A ja chciałbym też tu teraz z Wami też, może nie za długo, ale spróbować się pochylić teraz nad konkretnymi fragmentami z tej przypowieści i pokazać być może jeszcze jedno podejście do tego, jak moglibyśmy popatrzeć na ten fragment. Będziemy analizować sobie słowa i będziemy je czytać. Pierwsze dwa wersety mówią o tym, że Matka Jezusa była już na uczcie. Sugeruje to, że była w jakiś sposób być może spokrewniona. Na pewno w każdym razie była już na weselu, gdy zaproszeni był Jezus i uczniowie. A więc w jakiś sposób dzieje się to w takiej atmosferze rodzinnej. I też sugerują to te słowa, że to akurat Maria przejmuje na siebie tą odpowiedzialność za to wino. Gdyby była zwykłym gościem, to pewnie nie miałaby ani takiego poczucia, ani też może odwagi. Natomiast to ona bierze w swoje ręce sprawę gospodarza i mówi, że skończyło się wino i chce coś pomóc. I tam właśnie jest zaproszony Pan Jezus ze swoimi uczniami. O tych uczniach już wspominaliśmy. Pierwsze zdanie, które tutaj jest wypowiedziane, to jest właśnie to, które cytowałem na początku, które jest dosyć takie może trudne w zrozumieniu. I od niego zacznijmy. Rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. A rzekła matka jego do sług: co wam powie, to czyńcie. Pierwsze skojarzenie i to rzecz, którą chcielibyśmy spróbować się zastanowić, to jest właściwie co Maria do Pana Jezusa powiedziała. Co ona chciała powiedzieć, bo i co Pan Jezus chciał powiedzieć. To, że nie mają wina, to jest spostrzeżenie Marii i jest zrozumiałe. Pan Jezus mówi do niej takim zdaniem, którego trudno można mnie zrozumieć dzisiaj, ponieważ nie znamy dokładnie kulturowych zwyczajów i sposobów wypowiadania się ludzi w tamtym czasie. Natomiast ten zwrot, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jest używany w kilku innych miejscach Ewangelii i dlatego dosyć może nam będzie łatwo zrozumieć, jaki on niesie przekaz. Co to pytanie w sobie, właściwie to jest odpowiedź Pana Jezusa, ale to jest też takie pytanie, jakie ono ma znaczenie, jakie ono ma sens i czy niesie w sobie jakąś arogancję, czy nie. To jest coś, co będziemy próbowali teraz zrozumieć. Zobaczmy w takim razie. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i 28 werset. To samo wyrażenie użyte. 8 rozdział, 28 werset. Historia uzdrowienia opętanego człowieka. I zapis brzmi tak. A gdy ujrzał Jezusa, i tutaj mowa jest o tym opętanym, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. To sformułowanie, cóż ja mam z Tobą, to jest właśnie to samo zdanie, sformułowanie, którego użył Pan Jezus, gdy powiedział do swojej matki: czego chcesz ode mnie? Widać, że tutaj tłumacze różnie do tego podeszli. Natomiast gdybyśmy sobie zobaczyli źródła, to rzeczywiście to jest taki zwrot, który był widać powszechnie używany. Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zanim skomentuję te wydarzenia, przeczytajmy jeszcze kilka innych. Pierwszy to jest ten. One są wszystkie w bardzo podobnym kontekście, więc myślę, że będą podobne. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 29 werset. Też uzdrowienie opętanych. Tym razem to jest opisana historia uzdrowienia dwóch opętanych. I słowa takie. I poczęli krzyczeć tymi słowy: cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? Cóż my mamy z Tobą? Cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? To jest ten zwrot. I przeczytajmy może sobie jeszcze jeden zapis. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 24 werset. Też z podobnego wydarzenia. Ono koresponduje z tym zapisem z Ewangelii Łukasza. 24 werset. Uzdrowienie opętanego i mówi on tak: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boże. Co analiza tych innych wydarzeń może nas nauczyć? Czytając też, i tutaj posiłkuję się też komentarzami osób, które znają się lepiej niż ja na języku, zwłaszcza tych starych językach, w których spisywana była Biblia. Te słowa i zwłaszcza te użycia w innych fragmentach sugerują, że ktoś mówi, że przyszedłeś nas o coś, prosisz mnie o coś, chcesz coś ode mnie i ja to zrobię. Taki niesie w sobie przekaz i wiem, że ty to zrobisz, przepraszam. Że chcesz coś ode mnie i wiem, że ty masz moc i że ty to wykonasz. Tak komentatorzy analizują te wydarzenia, zwłaszcza te związane z opętanymi, gdzie te demony, wypowiadając słowa do Pana Jezusa, mówiły: przyszedłeś, dręczysz nas, chcesz coś ode mnie i masz moc i wykonasz na nas tą rzecz. Wiemy, że tak się stanie i dlatego czemu nas dręczysz? I zresztą zawsze tak było. Pan Jezus nad tymi demonami miał moc i je wypędzał. I ten zwrot, który jest użyty, właśnie w takim ma zabarwienie. On nie ma zabarwienia, które może sugeruje właśnie to tłumaczenie Biblii Brytyjskiej. Czego ode mnie chcesz? Tylko raczej chcesz ode mnie coś i wiem, że to wykonasz. To jest jakby wydźwięk tych słów. I dlatego też nie dziwi nas odpowiedź Marii, że po takiej odpowiedzi Pana Jezusa Maria powiedziała: czyńcie to, co On wam powie. Dlatego, że ten zwrot dla Marii był odpowiedzią, że chcesz ode mnie coś i ja to wykonam. To jest znaczenie tego jakby dręczysz mnie, żebym coś dla ciebie zrobił i wiem, że tak się stanie. Więc to jest jakby analiza samego tego zapytania. Natomiast ciekawe jest to, że zaraz jakby w tym układzie wersetu Pan Jezus mówi: jeszcze nie nadeszła godzina moja. I to jest ciekawe, dlatego że z jednej strony widzimy, że Pan Jezus odpowiadając Marii zasugerował jej, że wykona to, co ona prosi, ale komentuje i mówi, że jeszcze nie nadeszła moja godzina. Najprościej byłoby powiedzieć tak, że Pan Jezus chce jej po prostu powiedzieć: czego ode mnie chcesz? Nie zrobię tego, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ale tak jak wspomniałem na początku wykładu, byłoby to dosyć dziwne, dlatego że Pan Jezus zaraz później ten cud dokonuje. Więc myślę, że byłoby to trochę dziwne, że Pan Jezus powiedział, że nie nadeszła jeszcze moja godzina, więc daje do zrozumienia, że to jeszcze nie jest ten czas, a później zaraz później dokonuje tego, przed czym się jakby wzbrania. Co Pan Jezus mógł mieć na myśli, mówiąc, że jeszcze nie nadeszła moja godzina? Tutaj ten fragment i to sformułowanie jest nam bardzo dobrze znane, bo myślę, że braterstwo w swoich głowach, gdy padają słowa moja godzina w ustach Jezusa, to dosyć oczywistym skojarzeniem jest to, że Pan Jezus mówi o swojej śmierci. Co prawda, tak jak mówię, z jakiego pierwszego czytania wydawałoby się, że Pan Jezus mówi tutaj o mojej godzinie na przykład rozpoczęcia czynienia cudów, albo o mojej godzinie rozpoczęcia działalności w Izraelu. No, niemniej jednak, skoro zaraz później tego cudu dokonał, to znaczy, że nie działał przypadkowo, tylko wiedział, co ma robić. Natomiast, jak zaraz powiem braterstwu, jak będę próbował to skomentować, wydaje się, że Pan Jezus jednak tutaj w swojej umyśle przeniósł się gdzieś indziej. On dosyć często był tak, jak czytamy Ewangelię, że Pan Jezus, gdy odpowiadał uczniom albo ludziom zgromadzonym, to odpowiadał na zupełnie innym poziomie, niż oni się spodziewali. On mówił o rzeczach, których oni nie rozumieli albo nawet nie byli w stanie wtedy przyjąć. A my dzisiaj, próbując zgłębić jakieś wypowiedzi, widzimy, że on miał zupełnie inne rzeczy na myśli niż to, co pozornie wydawało się być powiedziane. Zobaczmy sobie na zapisy Ewangelii, gdy Pan Jezus opisuje o mojej godzinie. Z tej samej Ewangelii, z Ewangelii Jana, po to, żeby mieć jakby ciągłość myśli. 7 rozdział Ewangelii Jana, 30 werset. I starali się go pojmać, to jest mowa o Jezusie, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Myślę, że tutaj nie ma wątpliwości w tym fragmencie, że chodzi o godzinę, kiedy Pan Jezus miał być wydany w ręce. Wiemy, o jaką godzinę chodzi. Wydania i ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. 8 rozdział, 20 werset. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. po raz kolejny potwierdzenie tego samego. Teraz 13 rozdział, werset pierwszy. A przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Tutaj już komentuje to jest komentarz apostoła Jana, ale już wprost nam mówi, że godzina Jezusa jest godziną odejścia z tego świata. I moglibyśmy jeszcze, jest tych fragmentów dosyć dużo z 12 rozdziału, gdzie Pan Jezus, może to warto zacytować, bo to są słowa samego Pana Jezusa, i mówi tak, 12 rozdział i 27 werset. A teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pan Jezus, widać, i sam Pan Jezus, i komentatorzy, i autor list Ewangelii, gdy mówi o godzinie Jezusa Chrystusa, to bezpośrednio kieruje za każdym razem tej Ewangelii nasze myśli i myśli do wszystkich czytających Ewangelię na moment, kiedy Pan Jezus miał oddać swoje życie. Miał być odłączony jak ten baranek i potem ukrzyżowany i w końcu miał zmartwychwstać. I wydaje mi się, że Pan Jezus nie inaczej postąpił też tutaj. Z jednej strony powiedział swojej matce, że dręczysz mnie o coś i ja to uczynię, mówiąc to tym sformułowaniem, a z drugiej strony dodał swój komentarz i powiedział, że jeszcze nie nadeszła godzina moja. I to zdanie wypowiedział dlatego, że znalazł się w takich okolicznościach i zobaczył, że na weselu zabrakło wina. I myślę, że Pan Jezus, który później, kilka lat później będzie mówił o winie, jako o tym symbolu swojej śmierci, o przelanej krwi, to Pan Jezus przeniósł się w swoim myśleniu i powiedział Marii rzecz, której myślę, że nie była w stanie wtedy przyjąć. Że to jest, nie nadeszła moja godzina, godzina mojej, tą, na którą przyszedłem na świat, tej po co tutaj przyszedłem. I właśnie w kontekście takiego rozumienia spróbujmy teraz popatrzeć się na to, co Pan Jezus dalej zrobił. I myślę właśnie w kontekście tego, że Pan Jezus w swojej głowie i w swoim zrozumieniu, jak myślę, przeniósł się do wydarzeń, które miały się odbyć za 3,5 roku, to wtedy Pan Jezus powiedział tak, że zaczerpnijcie wody i nalejcie ich do stągi kamiennych. I Ewangelista Jan tutaj właściwie dosyć ciekawie, bo bardzo precyzyjnie opisuje, co to były za naczynia. Mówi, że to były 6 stągi. Po pierwsze mówi, ile ich było. Po drugie mówi, że były ustawione według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. Bardzo ciekawe to jest, dlatego że widać, że Ewangelista Jan chciał, żeby ten szczegół do nas dotarł. Że informacja o tym, że Pan Jezus kazał napełnić właśnie te kamienne stągwie i właśnie, że było ich 6 i że kazał je napełnić do pełna. Pytanie jest takie, czy braterstwo, pamiętacie, w czym przechowywało się wino za czasów Pana Jezusa? Jest taka przypowieść, która o tym mówi. W bukłakach, właśnie. Na weselu tych bukłaków na pewno było wystarczająco dużo. I właśnie w tych bukłakach się skończyło wino, bo to było miejsce, jak zresztą znamy zapisy z Ewangelii, że wino przetrzymuje się w bukłakach. Pan Jezus w naturalny sposób, naturalnie powiedzielibyśmy, że mógł spowodować, że wino powinno znaleźć się w bukłakach. Natomiast on wykorzystał rzecz, która właściwie nie służy do przechowywania wina. Natomiast do czego służy? Co to są za przedmioty? Do wody. Właśnie, służy do wody. I to jest, możemy tutaj przeczytać sobie zapis Ewangelii Marka, bo ona nam troszkę może rozjaśnić tutaj, jaki był sens w ogóle tych naczyń. 7 rozdział od wersetu 3, werset 3 i 4. Tutaj jest wydarzenie, kiedy Pan Jezus opowiada o nieprzestrzeganiu obrzędów. Odpowiada właściwie na taki zarzut, który mu postawiono. I tutaj ewangelista Marek taki komentarz dodaje. 7 rozdział od 2 wersetu. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, a ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je jak to, obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Ewangelista Marek mówi nam o tym, że było wiele różnych zwyczajów, które nie wynikały bezpośrednio z zakonu, ale wynikały z pewnych przejętych zwyczajów, że wszystko należało obmywać. Należało obmywać nogi gościom, należało obmywać ręce, należało obmywać naczynia, kielichy, dzbany. Jak sobie popatrzymy i pomyślimy o czasach, w których to się wszystko dzieje, to nie jest czas, kiedy można było spokojnie odkręcić wodę, ani nie czas, gdzie można było włożyć naczynia do zmywarki, tylko to jest czas, kiedy tą wodę trzeba było zapewnić. Jak widać, trzeba było jej zapewnić dużo, no bo obmywania takiej ilości rzeczy wymagały dużej ilości wody. I dlatego też, jak widzimy te naczynia, o których jest opisane właśnie w tej historii z Kany Galilejskiej, te pojemniki są duże, bo Pan Jezus mówi, że oni je napełnili wiadrami. Jak ktoś się napełnia wiadrami, sugeruje to, że to nie jest małe naczynie, tylko to jest duże z dużym otworem, gdzie tej wody da się dużo nalać. I Pan Jezus, widząc te właśnie kamienne stągwie, wiedząc, że one służą do oczyszczenia, do tego rytualnego najczęściej oczyszczenia, które zostało przejęte, Pan Jezus też, myślę, w swojej głowie przeniósł się do historii, które mówią o oczyszczeniu. Bo gdybyśmy popatrzyli sobie, skąd wziął ten się zwyczaj oczyszczania właśnie wodą, to on nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zwyczajem zaczerpniętym, jak mówił ewangelista Marek, ze zwyczajów, ale jest też opisanym w zakonie. I ten zapis jest ujęty w trzeciej i w czwartej księdze Mojżeszowej. Trzecia księga Mojżeszowa w 15 rozdziale mówi o oczyszczaniu siebie, właśnie o omywaniu rąk, jeżeli się było zetknięcie z jakąś nieczystością. Natomiast czwarta Mojżeszowa w 19 rozdziale jest bardziej precyzyjna, bo ona mówi o tym, że woda wraz z pewną ofiarą z czerwonej jałowicy miała służyć już nie w domach, ale w świątyni, miała służyć do oczyszczania się z takiej nieczystości wewnętrznej. Co prawda była ta woda jakby symbolem tego, ale ona miała coś pokazywać, że ofiara z tej jałówki plus ta woda, ona miała dać pewne oczyszczenie, zwłaszcza jakbyśmy czytali ten fragment wtedy, kiedy ktoś dotknął, był skalany śmiercią, kiedy dotknął się kogoś, kto był nie umarły. I myślę, że Pan Jezus, który doskonale znał też te rzeczy, on w swojej głowie widział z jednej strony wino, o którego proszą, i to, jak ja rozumiem, symbol tego, że on umrze, a z drugiej strony widział te stągwy oczyszczenia, które niosły ze sobą informacje o oczyszczeniu się z grzechu, też w takim sensie, jeżeli człowiek jest umarły, tego, który się dotknął tego umarłego, że dla niego potrzebne jest oczyszczenie. Potrzebne jest oczyszczenie, tak jak właśnie było to oczyszczenie kiedyś, o którym była mowa w zakonie. I myślę, że chyba też to już rozumiecie, do czego, jak ja prowadzę tą myśl. Myślę, że Pan Jezus zobaczył siebie, który z jednej strony wypełnił po brzegi wszystko, co w zakonie było napisane. Wypełnił to w 100%. I z jednej strony można powiedzieć, że mógłby tak funkcjonować, ale on tak nie chciał. Pan Bóg tak nie chciał. On chciał, żeby to zostało zamienione w inną ofiarę, która była złożona raz na zawsze. Nie co roku, nie rokrocznie, ale raz. I to może na potwierdzenie tego przeczytajmy sobie zapis z listu do Hebrajczyków z 7 rozdziału i 27 wersetu, w którym apostoł mówi tak o Panu Jezusie, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać najpierw ofiar za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. I to jest jak gdyby istota rzeczy. Natomiast w tym samym liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale od 8 wersetu przeczytajmy jeszcze 3 wersety. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. A ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, który pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. I myślę, że Pan Jezus, stając w Kanie Galilejskiej, przed swoją matką, przed tymi wszystkimi ludźmi, na samym początku swojej misji, on stanął przed nimi i zobaczył siebie. Zobaczył siebie, który przyszedł w tym starym systemie, starym systemie zakonnym, w tym, w którym było wiele tych przepisów, które miały znaczenie obrazowe, jak mówi tutaj apostoł, i które nie mogły doprowadzić do zupełnej czystości, ale były nałożone do czasu, kiedy miał przyjść nowy porządek. I ten nowy porządek właśnie stał się taki, w taki sposób, że on przyszedł raz, wszedł raz na zawsze do świątyni, jak tutaj mówi później list do Hebrajczyków, nie z krwią kozłów, cielców, ale swoją własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Więc myślę, że Pan Jezus taką rzecz zobaczył, zobaczył swoją misję właśnie podczas tego i myślę, że w moim odczuciu dlatego ewangelista Jan to wydarzenie chciał, żeby ono zostało wybrane jako ten cud, który jest istotny i ważny do umieszczenia na kartach Biblii. Właśnie dlatego, że pokazał w nim istotę misji Pana Jezusa, która miała być, no jeszcze wtedy, na ten czas nie była zrozumiana. I tak jak mówię, ten sposób patrzenia, on nie stoi w sprzeczności w żaden sposób z tym, o czym mówiłem wcześniej. W tym podejściu naszego oczekiwania przyszłości, naszego oczekiwania tego, co ma jeszcze nastąpić w czasie wesela, spotkania z Jezusem kiedyś, czy nawet tego, kiedy cały świat skosztuje tych dobrze starych wystałych win. Czas na wnioski. Nie chciałbym, żebyśmy za długo dzisiaj tutaj rozmawiali. Jest kilka, myślę, ważnych i cennych lekcji, które oprócz tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, oprócz tego, co moglibyśmy wyciągnąć z tej historii, przeczytać, jak gdyby z tej głębszego znaczenia, jest kilka rzeczy prostych, ale bardzo ważnych dla naszego życia. I chciałbym, żebyśmy o tych kilku wnioskach sobie porozmawiali. Pierwszy wniosek dotyczy miejsc, gdzie się znajdujemy. Pan Jezus poszedł na wesele. Gdybyśmy mieli powiedzieć to dzisiejszym słowem nowoczesnym, powiedzielibyśmy, że to jest impreza. To jest po prostu miejsce, gdzie ludzie przychodzą się bawić. My mamy w pamięci zapis słowa świętego Piotra. Przeczytajmy sobie ten zapis z pierwszego listu z 4 rozdziału. Gdzie apostoł Piotr mówi tak. Dość bowiem, że czasu minionego spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. I przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Myślę, że apostoł święty Piotr mówi wyraźnie. Jeżeli zerwałeś z poprzednim swoim życiem, jeżeli poznałeś Jezusa, poznałeś prawdę, to takie rzeczy, które tam były, może w twoim życiu, może są gdzieś dookoła, jak pijaństwo, biesiady, spotkania, jakieś imprezy, to zostaw już za sobą, ponieważ tacy ludzie mogą się dziwić twojemu zachowaniu, ale to zostaw za sobą, dlatego że tamte rzeczy będzie sądził Bóg, a ty żyjesz już w nowości. I to jest nauka, do której myślę, że nasi rodzice, moi rodzice, wiele pokoleń chrześcijan i badaczy przyzwyczajali się i przyzwyczajali swoje dzieci, żeby unikać takich miejsc. Unikać miejsc właśnie, gdzie dzieją się rzeczy, które mogą być osądzone przez Boga negatywnie. Właśnie takie jak spotkania, jak jakieś biesiady alkoholowe i takie rzeczy. Z drugiej strony, Pan Jezus jest na weselu, w którym jak brakło wina, to tego wina zrobił cudownie, sprawił, że to wino powstało i to, na ile dobrze sprawdziłem, około 600 litrów. Dużo, dużo za dużo, niż na pewno mogli wypić weselnicy przez ten czas. I dla mnie powstaje pytanie, ponieważ Pana Jezusa my znamy też z jeszcze jednej historii, gdy Pan Jezus mówi, że przyszedł Jan Chrzciciel i mówili o Janie Chrzcicielu, że to jest dziwak, bo on nie je, nie pije, nigdzie się z ludźmi nie integruje, nie unika w ogóle takich spotkań. I mówiliście, że ma demona, a Syn Człowieczy je i pije z wami i też macie do niego pretensje. A więc Pan Jezus pokazał siebie i powiedział, że ja nie jestem takim typem, jakim był Jan Chrzciciel. Ja nie jestem przedstawicielem starego świata, jak prorok, asceta, jestem przedstawicielem nowego świata, którym Jezus Chrystus je i pije. Jest z ludźmi. Zresztą Pan Jezus nie unikał tego kontaktu z ludźmi i nie unikał też tego, żeby pójść na wesele. Jaki ja wyciągam z tego wniosek? Po pierwsze taki, że Pan Jezus myślę, że nie zachęca nas do tego, wbrew temu, co potem Piotr napisał, nie zachęca nas do tego, żebyśmy uczestniczyli na jakichś spotkaniach, na jakichś właśnie libacjach alkoholowych czy różnych takich rzeczach. Natomiast chcę nam powiedzieć, pokazuje nam przykład pewnego zachowania. Ponieważ no, wy, braterstwo, każdy z was przeżył swoje życie i wiecie, że życie stawia nas w różnych miejscach. I mnie postawiło już nieraz w takim miejscu, gdzie było otoczenie ludzi pijących dużo, czy różnych weselach przyjaciół, czy nawet w pracy. Często jest tak, że po prostu na takich miejscach nasze, moje kroki musiały stanąć. I mnie Pan Jezus uczy, że On był człowiekiem, który za wszelką cenę się od tego nie odcinał, bo mówi, że ja jestem człowiekiem, który przyjdzie do ludzi. Ale komentarz tego wydarzenia z Kani Galilejskiej jest wymowny. Bo werset 11 mówi tak. I objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Oczywiście my cudu na żadnym takich miejscu nie dokonamy. Nie spodziewałbym się, że możemy siebie tłumaczyć, powiedzieć, ja dokonam jakiegoś cudu i wszyscy we mnie uwierzą na takiej imprezie. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że Pan Jezus poszedł tam ze swoimi uczniami i oni poprzez tego, co zobaczyli w czasie tego wesela, uwierzyli w Niego i On stał się dla nich, uwierzyli w Niego jako w Mesjasza. I to jest lekcja dla nas. Jeżeli zdarzy się, dla mnie też, jeżeli zdarzy się miejsce takie, że tam się znajdziemy, czy to będąc jakimś młodym człowiekiem w szkole, czy na studiach może, czy gdzieś w pracy później, to jeżeli się znajdziemy w takim miejscu, to trzeba pomyśleć o sobie, czy ja jestem człowiekiem, gdybym miał tu swoich uczniów, to czy oni z mojego zachowania byliby zbudowani? Czy oni by, widząc mnie w czasie tego, co tu się dzieje, powiedzieliby, tak, widzę, że ty rzeczywiście jesteś dzieckiem Bożym? Ja myślę, że to jest trudna sztuka i myślę, że też wymaga dosyć twardego charakteru, także pewnie nie wszyscy nie namawiam to, żeby takie rzeczy sprawdzać i testować. Niemniej jednak uważam, że Pan Jezus pokazał swoim przykładem, że tam, gdzie był, w różnych miejscach, u różnych, i u grzeszników, i na weselu, w różnych miejscach, gdzie był ze swoimi uczniami, nie chciał się schować, nie chciał zrobić rzeczy, których nikt nie będzie widział, był jawny, był pokazywał się i świadczył swoimi czynami, swoim zachowaniem, że jest Synem Bożym. I myślę, że my, już znajdując się w takich sytuacjach, możemy tak, o takie rzeczy świadczyć. I, no i to byłaby rzecz, którą dosyć trudna jest do zrobienia, myślę, ale chciałbym, żebyśmy się z tego nauczyli. Druga rzecz, którą warto się z tego nauczyć, to jest historia i trzymanie stągwi oczyszczenia. My dzisiaj nie mamy kamiennych stągwi w naszych domach. Mamy krany z wodą, mamy bieżącą ciepłą, zimną wodę. Nie musimy o tą wodę w ogóle zabiegać. Może ktoś jest tutaj z braci jeszcze na sali, który nie ma wody w swoim domu i musi dbać o to, żeby tą wodę przynosić ze studni. Ja już takich osób nie znam. Może tutaj wy, braterstwo, jeszcze takie znacie. Ale żyjemy w takich czasach, że przestaliśmy o to dbać. Ponieważ mamy wody nadmiar, nawet często się o tym mówi, że już trzeba zacząć ją oszczędzać znowu, bo można jej za dużo wylewać. Ale co posiadanie tych przedmiotów dawało tym ludziom kiedyś? Pomimo tego, że to były tylko zwyczaje obmywania, one dawały poczucie, że żeby być czystym, ja muszę się napracować. Ja muszę pójść do tej studni, muszę wyciągnąć tę wodę kilka razy. Jak nie kilka razy dziennie, to pewnie kilka razy może na tydzień. Przynieść to. Zresztą pewnie tak bracia dawniej tutaj nasi i staruszkowie robili. I wiedzieli, że jeżeli chcą być czyści, jeżeli chcą zadbać o swoją czystość, to muszą się napracować i wcześniej do tego być przygotowani. I myślę, że mając na uwadze to, o czym dzisiaj mówiliśmy, że te stągwie oczyszczenia, one nie powinny już dzisiaj stać w naszych domach, bo my nie mamy potrzeby wody przechowywać w takich miejscach, ale my, jak myśląc o swoim zbawieniu, myśląc o podejściu do Boga, powinniśmy pielęgnować w swojej głowie to, że potrzebujemy oczyszczenia. Bo Pan Jezus powiedział, że przyszedł raz i złożył za nas ofiarę wystarczającą. I to prawda. I to może nas trochę rozleniwiać, tak jak ta woda, która jest dostępna z kranu. Możemy mieć poczucie, że On przyszedł, kiedyś coś dla nas zrobił, a ja sobie żyję swoim życiem. Nie muszę za bardzo o tym myśleć na co dzień, bo On to zrobił kiedyś raz. Izraelici kiedyś przynajmniej raz w roku musieli przyjść na to święto i trochę jakby poczuć tego swojego grzechu. My mamy poczucie takiego komfortu, moglibyśmy powiedzieć, bo czujemy się usprawiedliwieni. I to dobrze, że tak jest. I dobrze, że Pan Jezus przyszedł i złożył ofiarę raz. Tylko pilnujmy w swoich domach miejsc, gdzie powinny być te stągwie. Pilnujmy naszej modlitwy, która powinna nas na co dzień zbliżać do Boga, żebyśmy czuli, że jesteśmy brudni, powinniśmy z jakichś rzeczy, które się zdarzyły, czuć, potrzebujemy oczyszczenia. Pilnujmy naszych miejsc zborowych, gdzie powinniśmy przychodzić, żeby się oczyszczać. Pilnujmy czytania, które nas powinno, Słowo Boże powinno nas oczyszczać. Pilnujmy, żeby mieć w domu te stągwie, które trzeba jednak napełniać. Dobrze byłoby je codziennie napełniać i mieć takie miejsca w modlitwie, w poście, w czytaniu słowa. Trzecia lekcja, która jest związana z Marią i z Panem Jezusem. tak jak mówiłem, wydawałoby się, że Pan Jezus jest arogancki. Wydawałoby się nam, być może nawet niektórym czytającym Nowy Testament, wydaje się, że Pan Jezus powiedział, kiedyś stanął i powiedział, to jest moja matka, to są moi, ci, którzy tam zostali w domu są nieważni, to są ci, którzy idą za mną, to jest moja nowa rodzina. Dodatkowo czytamy fragment, gdzie pani matka mówi do Jezusa coś, a Pan Jezus mówi, czego ty ode mnie chcesz? Wydaje się być taki arogancki. Ktoś mógłby powiedzieć, Pan Jezus po prostu zerwał ze swoją rodziną. To nieprawda. To, co czytaliśmy dzisiaj, Pan Jezus nie zerwał ze swoją rodziną, nie zerwał ze swoją matką. To wyrażenie nie niesie w sobie arogancji. I co ciekawe, Maria jako postać, jako matka Jezusa w Ewangelii Jana jest tylko dwa razy się pojawia na tych kartach tej Ewangelii. Raz właśnie tutaj, gdzie zaczyna się misja Pana Jezusa i pojawia się jeszcze drugi raz. Na samym końcu. Kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu i stoi pod nim jego matka i Pan Jezus mówi, to jest twój syn, on się będzie tobą opiekował. To jest twoja matka. Pan Jezus pokazał... Maria jest ciekawą postacią, bo ona tę Ewangelię spina tak naprawdę klamrą. Ona zaczęła jakby z Panem Jezusem i była z nim do samego końca, aż pod krzyż. I Pan Jezus do końca pokazał, że on dla niego, jego matka jest ważna. I Pan Jezus wykonał zakon także w tym aspekcie. Tym, że czci ojca swego i czci matkę swoją. I błędnym jest wniosek wysnuwać, że Pan Jezus zerwał ze swoją rodziną w sensie szacunku oddawania swoim rodzicom. Bo różne rzeczy są scenariusze w życiu, ale szacunek do rodziców swoich, pomimo tego, że Pan Jezus prowadził zupełnie inną misję, której Maria nawet pewnie nie rozumiała, to on szacunek i opiekę nad matką chciał jej zapewnić do końca. I ostatni wniosek, który jest dosyć też może że prosty, który jest wyciągnięty też z tej rozmowy Marii i Pana Jezusa. Bratostwo, nie wspominałem tego, jest dosyć ciekawa rzecz. Gdy wesele w Kanie Galilejskim dzieje się, tak jak mówiłem, być może 7 dni po tym, jak Pan Jezus, jak Jan Chrzciciel jest nad wodą, wydaje się, że jest to rzeczywiście dosyć bliskiej odległości od kuszenia Pana Jezusa. Od tych wydarzeń, które miały miejsce właśnie na puszczy. I nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądała pierwsza pokusa dla Pana Jezusa. Przed szatan i powiedział, jesteś głodny, to weź sobie te kamienie i zrób sobie z nich chleb. I Pan Jezus wtedy powiedział, znamy to, powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek i nie zgodził się na to. Odparł tą pokusę. Mija trochę czasu, niedużo, i przychodzi Maria i mówi, wina brakło. I Pan Jezus mówi, no to dobrze, to zrobimy. I tak już bardzo jakby skracając to. Oczywiście nie wchodzę na razie w szczegóły, bo to są różne sytuacje, ale istoty rzeczy, zauważcie braterstwo, że Pan Jezus, istota dotyczy tego samego, tego co przyjmujemy. Nawet byśmy powiedzieli, że to wino to jest gorsze, bo kielichy, które już były wypróżniane tyle razy na weselu, już mogły zostać puste, a Pan Jezus jeszcze jakby do nich dolał. Natomiast tam, gdzie trzeba było zjeść, to Pan Jezus był głodny, to się oparł w tej pokusie. Nie teraz jest czas na analizowanie pokus, jaki przyszedł na Pana Jezusa, ale jaka jest z tego lekcja? Bardzo prosta. Że trzeba wiedzieć, kogo się w życiu słucha. Ja to jest, myślę, że to jest dobre przesłanie dla wszystkich nas, i młodszych, i starszych, żeby wiedzieć, jeżeli ktoś do nas przychodzi i chce wpłynąć na nasze życie, chce, żebyśmy coś zrobili dla niego, chce, żebyśmy wykonali albo jakiś gest, albo zmienili nasze życie, to trzeba zrobić trudną sztukę, jaką jest ocenianie ducha. I Biblia, Nowy Testament mówi o tym, żebyśmy badali duchy. To jest trudne, ale pierwszą podstawową rzeczą jest to, że możemy zbadać, kto do nas mówi. Jeżeli mówi do nas onet.pl, jeżeli mówi do nas jakaś gwiazda z telewizji, mówiąc o tym, że powinniśmy zmienić swoje życie, jeżeli przemawia do nas jakiś kolega z pracy, którego nie znamy, albo prowadzi wątpliwe życie, to się dwa razy zastanówmy, jeżeli przyjmiemy jego nauczanie, jeżeli posłuchamy jego rady, jeżeli mówi do nas ktoś, kto nas kocha, jeżeli to są rodzice, jeżeli to są bracia w zborze, jeżeli to są bliscy nam ludzie, to zastanówmy się nad tym, bo być może mają rację. I to jest bardzo prosta lekcja, która mówi o tym, że trzeba wiedzieć, kogo się w życiu słucha i być może nawet w tym samym aspekcie warto jest zrozumieć, dlaczego Pan Jezus chciał posłuchać swojej mamy. Dobrze, bratostwo. Myślę, że w krótkim, tak dosyć pobieżnie i szybko, ale staraliśmy się przeczytać tę historię, zostawiam Was, bratostwo, z takimi wnioskami, z trzema może podstawowymi, tymi lekcjami, które teraz wspomniałem. Z tym, żebyśmy oczekiwali, oby Bóg dał kiedyś nam spotkać się na weselu barankowym. Żebyśmy mogli pić tego kielicha radości, nowego kielicha. Oby Bóg dał, żebyśmy się tam wszyscy spotkali. Byłoby nam bardzo miło. Wierzę w to, że tak się stanie. Gorąco bym tego pragnął. I pamiętajmy o tym, że Pan Jezus przyszedł i złożył tę ofiarę raz za nas. I że być może to, co wtedy dla nich nie wszystkich było zrozumiałe, dzisiaj może dla nas jest trochę jaśniejsze. Niech to będzie w naszych głowach, żebyśmy też na co dzień pilnowali naszego oczyszczenia, naszej modlitwy i spotkania z Bogiem, i spotkania z Jego Słowem. Amen. Dziękuję.